Cześć i witajcie w naszej kolejnej wnikliwej analizie tekstów źródłowych. Ja, jak zawsze, będę z wami analizować dzisiejszy temat, a jest ze mną nasz stały ekspert.
Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że znowu tu jestem.
Zazwyczaj, no wiesz, kiedy myślimy o takich wielkich, klasycznych postaciach literackich czy też religijnych, mamy w głowie pewien bardzo konkretny obraz. Taki wręcz popkulturowy.
Taki karno-biały, wyidealizowany.
Tak, dokładnie. To trochę jak patrzenie na starożytne marmurowe posągi w jakimś muzeum. Wydają się absolutnie nieskazalne. Są gładkie, idealnie białe i zupełnie pozbawione jakichkolwiek pęknięć. Znamy je po prostu tylko w takiej perfekcyjnej formie.
Ale to tylko iluzja czasu, prawda? Bo wiemy, że w rzeczywistości tak nie wyglądały.
No właśnie. Kiedy współcześni badacze podchodzą do nich bliżej, używają mikroskopów czy zaawansowanej analizy chemicznej, nagle okazuje się, że pod tą warstwą polerowanego kamienia kryją się mikropęknięcia. A pierwotnie te posągi wcale nie były takie sterylnie białe.
Były bardzo mocno pomalowane.
Tak, wręcz na jaskrawe, czasem niepokojące kolory. I my dzisiaj przejdziemy przez podobny proces dekonstrukcji, biorąc na warsztat jedną z najbardziej znanych postaci w historii literatury. Skupimy się na Hiobie. Zdejmiemy z niego tę narosłą przez stulecia warstwę stereotypowego, takiego nieskazalnego męczennika. Opierając się na źródłach, odkryje obraz kogoś zupełnie innego. Zobaczymy tajemniczego outsidera, który, jak się okazuje, nosi w sobie głęboką, starannie ukrywaną skazę.
A żeby to zrobić rzetelnie, podstawą naszej dzisiejszej dyskusji będą materiały doktora Johna Waltona, a dokładnie jego niezwykle szczegółowy komentarz akademicki obejmujący zaledwie pierwszych 5 wersetów Księgi Hioba.
Czyli to, co nazywa się sceną na ziemi. Tak.
Zgadza się. Dokumenty, które dzisiaj analizujemy, wykraczają daleko poza zwykłe streszczenie fabuły, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dr. Walton zagłębia się w najdrobniejsze niuanse języka hebrajskiego, bada bardzo skomplikowany kontekst kulturowy starożytnego Bliskiego Wschodu
i rozkłada tę ówczesną teologię, prawda?
Oczywiście, bo czytając starożytny tekst bez odpowiedniego zaplecza, naprawdę bardzo łatwo jest przeoczyć pewne sygnały. Sygnały, które dla pierwotnego starożytnego odbiorcy były absolutnie oczywiste, a dla nas po prostu zniknęły pod warstwą kolejnych tłumaczeń i założeń.
Dobrze, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo chociaż mówimy o starożytnych tekstach, to psychologia i socjologia w nich ukryte są niesamowicie aktualne dzisiaj. Zanim w ogóle jakby dotrzemy do tego, kim Hiob jest jako człowiek, musimy przeanalizować jego tło. Skąd on się w ogóle wziął?
No i tu tekst od razu serwuje nam niespodziankę. Nie przedstawia go jako zwykłego członka ówczesnej izraelskiej społeczności.
Prawda. Używa bardzo specyficznej geografii, żeby z miejsca ustawić go w pozycji kogoś zupełnie z zewnątrz.
Dokładnie tak. Tekst wrzuca nas w przestrzeń, która dla starożytnego izraelskiego odbiorcy była egzotyczna, a do tego mocno naładowana politycznymi napięciami. Dowiadujemy się od razu, że Hiob pochodzi z ziemi Uz.
Brzmi jak kraina z jakiejś powieści fantazji.
Trochę tak, prawda? Mówimy tu o tajemniczym, pustynnym regionie. Z analizy historycznej i tych zapisków Waltona wynika, że umiejscawia się ten obszar gdzieś na pustyni syryjskiej. Prawdopodobnie, i to jest kluczowe, w bliskim sąsiedztwie Edomu.
O, proszę.
Warto tu na chwilę przypomnieć, że Księga Rodzaju w 36 rozdziale łączy ziemię Uz z postacią Ezawa. A co więcej, najstarsze greckie tłumaczenie, Septuaginta, lokalizuje ten obszar między Idumeą a Arabią.
Znaczy, to nie są po prostu jakieś tam neutralne obrzeża znanego im świata, prawda? Z tego, co pamiętam, Edomitów uważano za historycznych rywali, a często po prostu za wrogów Izraela.
Dokładnie. To był wróg z zamiedzy.
Czyli to nie jest tylko kwestia odległości geograficznej, jak umieszczenie akcji, powiedzmy, na odciętej od świata Antarktydzie. Skoro Edom to terytorium rywali, to dla starożytnego Izraelity umieszczenie tam bohatera absolutnie doskonałego pod względem moralnym to trochę tak...
Prowokacja.
Właśnie. Jakby w samym środku zimnej wojny jakiś amerykański pisarz stworzył powieść, w której wzorem wszelkich cnót, wolności i najwyższej moralności jest, powiedzmy, wysokiej rangi aparatczyk mieszkający w Moskwie.
Bardzo trafne porównanie.
To musiało wywoływać po prostu potężny dysonans poznawczy u ówczesnych słuchaczy.
Ale ten dysonans był całkowicie celowy. Ziemia Uz z jednej strony kojarzyła się z wrogiem, ale z drugiej słynęła z wielkiej mądrości. Potwierdza to chociażby fakt, że jeden z przyjaciół Hioba, ten, który przychodzi do niego później, pochodzi z Temanu. A Teman, region na południowschód od Izraela, był wtedy uznawany za intelektualne centrum tamtych czasów.
Okej, czyli taki starożytny Oxford.
Coś w tym stylu. Ale najważniejszy wniosek z tej całej geograficznej układanki jest prosty. Hiob nie jest Izraelitą. Jest obcokrajowcem, z którym ta izraelska publiczność musi się nagle, bez żadnego ostrzeżenia, utożsamić, bo tekst porusza fundamentalne dla niej problemy.
No i ta jego obcość manifestuje się też w religijności. I to na takim bardzo specyficznym językowym poziomie, co bardzo mnie zaskoczyło, jak to czytałam, tekst wyraźnie zaznacza, że Hiob boi się Elohim.
Tak, to ogólne hebrajskie słowo.
Oznacza po prostu Boga, a w zasadzie bóstwo czy jakąś siłę wyższą. Zauważmy, że Hiob nie używa tego osobistego imienia, czyli Jahwe. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego w tych starożytnych tekstach tak zamiennie używa się różnych określeń, ale rozumiem, że według notatek doktora Waltona to wcale nie jest przypadek ani kwestia stylu literackiego.
Zdecydowanie nie. To był bardzo konkretny sygnał dla czytelnika o naturze tej relacji. Jahwe oznaczało relację przymierza. To było coś w rodzaju kontraktu, czy wręcz, jak to czasem opisywano, małżeństwa z narodem wybranym. Elohim to z kolei wszechpotężny stwórca. Istota daleka, uniwersalna, ale bez tej intymnej, kontraktowej więzi.
Czyli Hiob wierzy w wielkiego stwórcę, ale nie jest objęty tym izraelskim przymierzem.
Właśnie. Użycie słowa Elohim sygnalizowało, że mamy do czynienia z postacią, która szanuje potęgę bóstwa na podstawie obserwacji otaczającego świata. Dr Walton przywołuje tu bardzo ciekawe przykłady z innych ksiąg, żeby to zilustrować.
O, jakie?
Mamy na przykład żeglarze z Księgi Jonasza. To byli obcokrajowcy, prawda? Przerazili się potęgi sztormu i autor opisuje to jako strach przed Elohim, a nie przed Jahwe. Podobnie w Księdze Rodzaju król Abimelek, władca Filistynów, jest opisywany w ten sam sposób.
Co stawia go pewnie w ostrej opozycji do Abrahama, prawda? Bo Abraham z kolei miał tę bezpośrednią relację z Jahwe.
Dokładnie tak. I Hiob jest ustawiony w tej samej specyficznej przestrzeni teologicznej, co Abimelek. Jest człowiekiem z zewnątrz.
A to dodajmy człowiekiem z zewnątrz, który jest opisany w sposób wręcz absurdialnie doskonały. Jak analizowałam te źródła, widać wyraźnie, że wszystko wokół niego to są same skrajności. Tekst używa hebrajskiego słowa tam,
co oznacza kogoś nienagannego w swoim charakterze.
Właśnie, a z kolei Jaszar opisuje kogoś całkowicie prawego w swoich działaniach. Oczywiście z naszej dzisiejszej perspektywy wiemy, że nie chodzi tu o jakąś boską bezgrzeszność, ale o najwyższy poziom moralności, jaki tylko był dostępny człowiekowi w tamtych czasach. No i do tego dochodzi majątek.
Oj tak, te liczby robią wrażenie, prawda?
7000 owiec, 3000 wielbłądów, setki sztuk bydła. I to są takie stereotypowe, matematycznie wręcz idealne wielkości. Zastanawiałam się nad tym i to przypomina trochę głównego bohatera w jakiejś grze wideo.
W grze wideo?
Tak. Zaczynasz rozgrywkę i ustawiasz sobie suwakami postać na samym początku i Hiob zaczyna grę z maksymalnie rozwiniętymi statystykami bogactwa i moralności. Tyle tylko, że z perspektywy samego tworzenia narracji to się wydaje potwornie płaskie. Bohater pozbawiony jakichkolwiek wad nie jest kimś, z kim czytelnik łatwo się utożsamia.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że gdyby to była zwykła biografia historyczna, no to faktycznie byłaby niesamowicie płaska i nudna. Jednakże starożytny autor używa tych maksymalnych statystyk z bardzo konkretnego, strategicznego powodu. On celuje prosto w serce teologii retrybutywnej.
Czyli tej zasady wet za wet.
W uproszczeniu tak. To był absolutnie dominujący system wierzeń na starożytnym Bliskim Wschodzie. Zakładał prostą, wręcz matematyczną transakcję. Bogowie nagradzają dobre zachowanie dobrobytem materialnym, a karzą złe zachowanie nieszczęściem i cierpieniem. Jeśli cierpisz, to znaczy, że gdzieś musiałeś zgrzeszyć, koniec kropki.
Czyli nie było miejsca na przypadek.
Nie było. I dlatego tworząc postać absolutnie nieskazicielną i niewyobrażalnie bogatą, autor celowo od samego początku zdejmuje to łatwe rozwiązanie ze stołu.
Aha, rozumiem. Czyli to jest swego rodzaju narracyjna pułapka na czytelnika?
Zdecydowanie tak.
Skoro tekst już na samym wstępie informuje nas jako dogmat, jako niezaprzeczalny fakt, że Hiob nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia, no to kiedy nagle uderzy w niego seria katastrof, czytelnik nie będzie mógł uciec w to takie tanie moralizatorstwo i powiedzieć:
no cóż, widocznie sobie zasłużył.
Dokładnie tak. Zawsze łatwiej jest obwinić ofiarę. A tutaj Hiob nie cierpi z powodu swoich błędów. Cierpi, chociaż systematycznie, dzień po dniu, robił wszystko absolutnie idealnie.
I to buduje fundamentalne napięcie w całej księdze. Zmusza nas do szukania odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia gdzie indziej. Ale skoro Hiob ma te, jak to nazwałaś, wymaksowane statystyki we własnym indywidualnym życiu, musimy przyjrzeć się temu, jak on funkcjonuje w szerszym środowisku, zwłaszcza we własnej rodzinie, gdzie nie ma już takiej pełnej kontroli. I tu przechodzimy do wersetów 4 i 5.
O tak, te wersety są kluczowe. Opisują rytualne zachowania Hioba wobec jego dzieci. I ten język odsłania nam zupełnie inną warstwę tej postaci. Pęknięcia na pomniku, o których mówiłyśmy.
Zgadza się.
Ka ogarniętego, no powiedzmy sobie szczerze, obsesją kontroli. Dowiadujemy się, że jego liczni synowie i córki organizowali takie cykliczne uczty. Z notatek doktora Waltona wynika, że prawdopodobnie były to po prostu obchody urodzin w domach każdego z synów po kolei.
Taka starożytna tradycja imprez rodzinnych.
Tak, i kiedy ten cykl bankietów dobiegał końca, Hiob wstawał wcześnie rano i składał ofiarę całopalną. Ale nie za całą rodzinę hurtowo, za każde ze swoich dzieci z osobna. I to wcale nie dlatego, że wiedział o jakiejś kłótni podczas imprezy czy innym konkretnym grzechu.
Robił to zapobiegawczo, w ciemno.
Właśnie. Tłumaczył to sobie, że być może jego dzieci zgrzeszyły w swoich sercach. I muszę przyznać, że z naszej współczesnej perspektywy to sformułowanie w sercach brzmi bardzo intymnie. Oznacza przecież myśli, to co kryje się gdzieś tam głęboko w czyjejś głowie.
I to jest moment, w którym musimy bardzo uważać na narzucanie naszych współczesnych ram. Takie odczytanie to po prostu nakładanie zachodnich kalek na starożytny tekst hebrajski. Dr. Walton bardzo precyzyjnie wyjaśnia w swoich notatkach ten specyficzny kulturowy niuans.
Co to znaczyło w tamtych czasach?
Kiedy określenie w sercach jest używane w starożytnym hebrajskim w odniesieniu do grupy, a nie do jednej wyizolowanej osoby, to wcale nie opisuje prywatnych myśli. Odnosi się to do poufnych, zamkniętych rozmów, odbywających się we wnętrzu tej grupy.
Czyli to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami.
Dokładnie. Znajdujemy na to bardzo silne dowody w innych księgach. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa albo w Psalmie 78. Wszędzie tam fraza w sercach oznacza cichą konwersację prowadzoną z dala od uszu osób postronnych. Hiob wcale nie przejmuje się tym, o czym jego dzieci marzą czy co sobie wyobrażają. On panicznie boi się tego, co mogły powiedzieć na głos, ale za zamkniętymi drzwiami podczas suto zakrapianej imprezy.
Zaraz, naprawdę? Czyli to była taka obawa przed tym, co powiedziano po pijaku w tajemnicy przed ojcem?
Tak. I Hiob obawia się bardzo konkretnego, wyjątkowo ciężkiego przewinienia. Chociaż tu tekst stosuje świetny językowy kamuflaż.
I tutaj właśnie dochodzimy do tej fascynującej zagadki tłumaczeniowej. Bo jak sięgnęłam do popularnych przekładów Biblii, to one mówią jasno. Hiob bał się, że jego dzieci przekleły Boga. Ale sprawdzając analizę hebrajskiego oryginału, którą dostarcza nam Walton, okazuje się, że użyte tam słowo to barak, co jak rozumiem dosłownie znaczy błogosławić.
Zgadza się.
Czyli Hiob tak dosłownie mówi, być może moje dzieci zgrzeszyły i pobłogosławiły Boga. Dlaczego autor tekstu używa słowa o całkowicie przeciwnym, pozytywnym znaczeniu w kontekście grzechu?
Mamy tu do czynienia z absolutnie klasycznym, starożytnym eufemizmem. W kulturze ówczesnego Bliskiego Wschodu samo fizyczne zestawienie słów przeklinać i Bóg w jednym zdaniu stanowiło ogromne kulturowe, a wręcz mistyczne tabu. Zapisanie tego, a nawet wypowiedzenie na głos, uważano za fizycznie niebezpieczne.
Jak wzywanie demonów.
Trochę tak, takie przyciąganie nieszczęścia na samego piszącego. Skrybowie celowo używali więc słowa błogosławić, doskonale wiedząc, że czytelnik natychmiast wyłapie intencje z kontekstu zdania. Zresztą ten mechanizm, on wraca w księdze Hioba wielokrotnie. Kiedy na przykład przeciwnik Boga rzuca mu to znane wyzwanie w niebie, mówi wprost, że jeśli Hiob straci swój majątek, to będzie błogosławił Boga prosto w twarz.
Co oczywiście jest sarkazmem i oznacza jawne przekleństwo.
Oczywiście. Z kolei żona Hioba, kiedy widzi go w agonii, mówi z goryczą. Pobłogosław Boga i umrzyj. Co więcej, to słowo niesie tu niesamowite podwójne dno. W pierwszym rozdziale Bóg werbalnie, ustnie błogosławi Hioba, mocno chwaląc jego charakter przed przeciwnikiem. I paradoksalnie to właśnie ta pochwała staje się podstawą okrutnego zakładu. To Boże błogosławieństwo przynosi Hiobowi absolutną zgubę.
To jest niesamowite. Bo używanie takich eufemizmów z obawy przed wypowiedzeniem czegoś, co stanowi tabu, w pewnym sensie przetrwało do naszych czasów tylko w bardzo specyficznej cyfrowej formie.
Co masz na myśli?
Zastanówmy się nad tym. To jest mechanizm niemal identyczny z dzisiejszą cenzurą algorytmiczną, chociażby w mediach społecznościowych. Twórcy internetowi dzisiaj panicznie wręcz unikają słów związanych na przykład ze śmiercią, przemocą czy z pewnymi chorobami po to, by algorytm nie uciął im zasięgów albo żeby nie usunął im filmu. Wymyślają więc zastępcze określenia, które na pierwszy rzut oka brzmią niewinnie, ale cała społeczność w sekrecie wie, o czym mowa.
Takie współczesne zaklinanie rzeczywistości.
Dokładnie. Zmieniło się tylko źródło tego paraliżującego strachu. Kiedyś skrybowie bali się pisać o przeklinaniu bóstwa z lęku przed jakimiś ontologicznymi konsekwencjami, przed złem kosmicznym, a my dzisiaj chronimy się przed gniewem krzemowych algorytmów.
Bardzo trafne zestawienie. A żeby pójść tym tropem nieco dalej, w starożytności słowa traktowano znacznie bardziej dosłownie, jako realne nośniki sprawczości. To nie był tylko, wiesz, taki lęk przed złamaniem regulaminu jakiejś platformy. Słowa naprawdę miały moc. Skoro już wiemy, że Hiob tak bardzo bał się, że jego dzieci mogły pokryjomu kogoś lub coś przekląć, musimy spróbować zdefiniować, czym w ogóle było to przeklinanie Boga w tamtym specyficznym świecie. Bo to na pewno nie ma nic wspólnego z rzuceniem pospolitym wulgaryzmem w chwili gniewu.
Pięści i po prostu krzyczy jakieś obelgi prosto w niebo. Jak więc rozumiano przekleństwo w czasach Hioba, skoro on bał się tego aż tak paranoicznie, by składać drogie ofiary po absolutnie każdej imprezie swoich dzieci?
Żeby to zrozumieć, musimy zajrzeć do precyzyjnych definicji z notatek Waltona. Przeklinanie Boga w tamtym kontekście historycznym oznaczało używanie jego imienia w lekkomyślnych przysięgach. Oznaczało też rzucanie inkantacji, czyli takich magicznych uroków, z użyciem ukrytych słów mocy. Starożytne religie w dużej, może nawet w przeważającej mierze polegały na desperackich próbach kontrolowania bóstw.
Czyli to była manipulacja, a nie tylko oddawanie czci.
Zdecydowanie. Przeklinanie oznaczało więc publiczne, strukturalne pomniejszanie potęgi Boga. To było jawne, otwarte twierdzenie, że dany Bóg jest w zasadzie bezsilny, że jest skorumpowany, albo że można nim manipulować za pomocą taniej magii. Albo, co uważano za najwyższą możliwą formę pogardy, że to bóstwo ma ludzkie potrzeby i całkowicie zależy od rytuałów, od jedzenia, od ofiar, które składają mu ludzie.
Czyli stawałoby się zakładnikiem ludzkich kaprysów.
Otóż to. Przekleństwo w starożytności było potężną próbą odebrania bóstwu jego suwerenności. I warto tu zauważyć ważny detal. Gdy Hiob przechodzi przez swoje późniejsze, no niewyobrażalnie wręcz dramatyczne cierpienie, wielokrotnie wyraża ogromny, palący gniew na niesprawiedliwość sytuacji. Kłóci się zaciekle.
Żąda przecież uczciwej rozprawy sądowej.
Tak. Ale, i to jest kluczowe, nigdy nie pozbawia Boga jego nadrzędnego statusu. Nigdy go nie przeklina w tym starożytnym, strukturalnym sensie, o którym tu mówimy.
To znaczy, mówiąc inaczej, z perspektywy tych starożytnych kultur, religia to była niezwykle często brutalna walka o władzę i wpływy. Taki system ciągłych prób i błędów w kontrolowaniu niewidzialnych sił natury. Można to porównać do nastolatka. Kiedy taki buntujący się nastolatek krzyczy na rodziców: nienawidzę cię, to wyraża on gigantyczne emocje.
Ale tak naprawdę on nie kwestionuje tego, kto rzeczywiście płaci rachunki i kto ma władzę w tym domu. Z kolei dziecko, które w tajemnicy na chłodno próbuje zhakować i przejąć kontrolę nad kontem bankowym swoich rodziców,
dokonuje ataku na sam system.
Właśnie. Dokonuje ataku strukturalnego, żeby przejąć władzę nad rodzicem. I przekleństwo na starożytnym Bliskim Wschodzie było właśnie czymś w rodzaju takiego strukturalnego ataku hakerskiego na stwórcę. Pozostaje jednak kluczowe pytanie, prawda? Zastanówmy się, dlaczego Hiob w ogóle uważał, że jego dzieci mogłyby dokonać czegoś tak poważnego, zupełnie przypadkowo, pomiędzy jakimiś kolejnymi tostami na urodzinach. Z tych notatek badawczych doktora Waltona łania się fascynująca, a jednocześnie niesamowicie mroczna odpowiedź na to pytanie. W materiałach, które my tutaj analizujemy, znajduje się taki dodatkowy, poboczny dokument. To jest asyryjska modlitwa do każdego boga. I to ona właśnie rzuca nam pełne światło na sprawę.
To prawda. Ten tekst porównawczy prosto z Mezopotamii jest wręcz idealnym kluczem do umysłu starożytnego człowieka, a co za tym idzie, do psychiki samego Hioba. Ta asyryjska modlitwa to niezwykły tekst historyczny, w którym wyznawca wręcz w panice przeprasza wielki panteon bóstw, dosłownie za wszystko, co mogło pójść nie tak.
Za wszystko?
Tak. Przeprasza bogów dobrze mu znanych z imienia, na wszelki wypadek. Ale też bogów i całe zastępy bogiń, o których istnieniu nie ma bladego pojęcia.
A na jakiej w ogóle podstawie on za to przeprasza?
Przeprasza z samej obawy, że mógł na przykład zupełnie przypadkiem, wczoraj idąc ulicą, nadepnąć na jakieś dawno zapomniane święte miejsce. Albo że wypowiedział jakieś nieodpowiednie, codzienne słowo, którego ukrytego sensu w ogóle nie znał, a które przypadkowo mogło zirytować kogoś w zaświatach.
To brzmi jak jakaś paranoja.
Bo to jest paranoja. To absurdalnie wręcz długa lista kontrolna wygenerowana przez umysł człowieka, który na co dzień funkcjonuje w stanie absolutnego paraliżującego terroru. Człowieka wierzącego, że te potężne byty rządzące całym wszechświatem są niezwykle mściwe, bardzo kapryśne i najzwyczajniej w świecie obrażają się o byle co. O jakiś drobny wypadek.
I powiem ci, że ten asyryjski tekst działa tu po prostu jako niesamowita soczewka pozwalająca zrozumieć samego Hioba. Biorąc pod uwagę to dziwne zachowanie Hioba, te codzienne poranne pobudki i masowe ofiary za każdą potencjalną cichą rozmowę własnych dzieci w pokoju obok, widać tu wręcz uderzające podobieństwo do tego Asyryjczyka. I to przecież całkowicie wywraca nasze rozumienie tej biblijnej postaci.
To rodzi ważne pytanie o jego motywację.
Oczywiście, bo ta cała religijna, uciążliwa zapobiegliwość, ona wcale nie jest dowodem na jego niezłomną wiarę. To nie jest dowód na głęboką relację z miłosiernym Bogiem, jak zazwyczaj się nas uczy, powiedzmy, w tradycji czy na lekcjach religii. Z twardej analizy Waltona wynika jasno, że to jest ta tytułowa wielka skaza Hioba. To jest ta poważna rysa na tym gładkim, marmurowym pomniku ze wstępu naszej analizy.
Zdecydowanie. To doskonale ukazuje pęknięcie teologiczne, które jest u podstaw postawy życiowej Hioba. Tak naprawdę, gdzieś tam w głębi swojej własnej duszy postrzega on Boga niemal jeden do jednego, tak jak Asyryjczycy postrzegali te swoje lokalne, pomniejsze bóstwa. Jako kogoś nad wyraz małostkowego, urzędniczego. Kogoś, kto byłby bez wahania gotów zniszczyć całe jego życie za kilka niefortunnych słów wypowiedzianych przez jego wstawione dzieci gdzieś na imprezie. Zauważmy wszyscy, jak ogromne to niesie konsekwencje dla tej jego nieskazitelności moralnej, dla tych maksymalnych statystyk dobrego bohatera, o których rozmawialiśmy chwilę wcześniej.
Nagle to traci blask.
Właśnie. Jeśli Hiob uważa stwórcę za podmiot aż tak małostkowy, kapryśny, no to jego rzekoma absolutna prawość tak naprawdę w ogóle nie wynika z miłości, nie wynika z zaufania, czy choćby jakiegoś umiłowania idei samej sprawiedliwości społecznej. Jest po prostu chłodną, prewencyjną transakcją biznesową.
Dobrze, to spróbujmy to przełożyć na zrozumiały, współczesny język korporacyjny. Wyobraźmy sobie jakiegoś pracownika, który tkwi od lat w firmie zarządzanej przez skrajnego, wręcz psychopatycznego mikromenedżera. Ten pracownik z doświadczenia wie, że szef ma skłonności do bardzo nieprzewidywalnych wybuchów potężnego gniewu. I że potrafi zwalniać ludzi z pracy dosłownie pod byle pretekstem.
Znamy takie historie z życia, prawda?
Oj tak. I co taki pracownik robi? Zostaje codziennie po godzinach.
produkuje całe stosy, setki stron niepotrzebnej w sumie nikomu dokumentacji, tylko po to, by zabezpieczyć absolutnie każdą, nawet najmniejszą swoją decyzję. Wręcz z obsesyjną dokładnością układa długopisy równo na swoją biurku, bo wie, że szef to sprawdza. I z zewnątrz, no wiesz, z perspektywy reszty zarządu w tej firmie...
On jest ideałem po prostu.
Tak. Wzorcowy pracownik miesiąca, zawsze lojalny, niezmiernie precyzyjny, rzekomo oddany całej duszą firmie, ale brutalna prawda ukryta pod spodem jest taka, że on absolutnie nie wierzy w wizję ani misję tej korporacji. A jego główną motywacją na pewno nie jest jakikolwiek szczery szacunek do tego przełożonego. Jedynym tak naprawdę powodem, dla którego on podejmuje się tej tytanicznej, żmudnej pracy każdego dnia, jest czysty, paraliżujący strach. On tak naprawdę po prostu desperacko chroni własną posadę, chroni swoje premie, swoje ubezpieczenie i benefity przed kolejnym nagłym kaprysem tego nieprzewidywalnego szefa.
To jest świetna analogia. A teraz po prostu przenieśmy tę biurową dynamikę prosto na poziom spraw absolutnie ostatecznych. Szef w tej historii, czyli bóstwo z perspektywy Hioba, decyduje nie tylko o miesięczną pensję, ale decyduje o istnieniu majątku, o zdrowiu całej rodziny, a w końcu o samym życiu tego pracownika. Hiob skrupulatnie każdego ranka wypełnia więc te swoje rytualne obowiązki, pilnuje codziennie składania ofiar i metodycznie unika najmniejszego choćby ryzyka, że coś pójdzie nie tak. A to wszystko po to, by nieprzerwanie zadawalać kogoś, kogo ewidentnie traktuje podświadomie jak mściwego przełożonego z manią wielkości. To jest dokładnie to transakcyjne i podszyta wielkim lękiem podejście do duchowości, które stanowi potężną wyrwę w obronie jego postaci.
I to zresztą właśnie ten konkretny element jego psychiki otwiera autostradę tak zwanemu przeciwnikowi.
Temu z nieba, tak. Tak. Przeciwnik pojawia się w niebie w kolejnych wersetach księgi właśnie po to, by otwarcie zakwestionować prawdziwe intencje i motywacje Hioba. Cały ten zakład w niebie, który napędza następnie dramatyczną fabułę księgi, uderza w ten najczulszy punkt, który właśnie tu dzisiaj obnażyliśmy. Czyli podsumowując, czy Hiob oddaje swojemu stwórcy należną cześć, bezinteresownie i z miłości, czy tylko rutynowo i ze strachem opłaca najwyższą stawkę najdroższej na świecie boskiej polisy ubezpieczeniowej?
I to zaledwie w 5 wersetach pozwala nam spojrzeć z zupełnie innej strony na całą tę słynną historię, prawda? Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze tak bardzo dobrze znany wszystkim obraz Hioba i nagle z posągowego, wyidealizowanego męczennika, wzoru cnót, wyłonił nam się śmiertelnie wręcz przerażony człowiek. Człowiek o wyrafinowanej mentalności księgowego, który w głębi serca wierzył, że wszechświat, że los to po prostu jeden wielki, skomplikowany arkusz kalkulacyjny kar i nagród. I na sam koniec, słuchajcie, warto się nad czymś bardzo poważnie zastanowić, by pójść dzisiaj myślami o jeden krok dalej.
Zamieniam się w słuch.
Skoro to ogromne, niewyobrażalne bogactwo, spektakularny status społeczny, no i ten perfekcyjny spokój życiowy zostały rzekomo dane Hiobowi przez Boga, którego sam Hiob uważał za bardzo małostkowego gracza szukającego potknięć, to czy jest możliwe, i to jest to prowokacyjne pytanie, że ten obiektywnie ekstremalny dobrobyt był w rzeczywistości rodzajem bardzo luksusowej złotej klatki?
Klatki.
Tak, złotej klatki, która przez bardzo długie dekady utrzymywała tego mądrego człowieka w absolutnym, bardzo zgubnym złudzeniu. Złudzeniu, że może za pomocą biurokratycznej ostrożności kontrolować nastroje Boga swoimi ofiarami. I że to jest klatka, która całkowicie uniemożliwiała mu poznanie prawdy, dopóki z wielkim hukiem nie została mu przez los po prostu odebrana i zniszczona. To rodzi bardzo trudne pytanie o naszą współczesność. Zastanówmy się, jak często dzisiaj to, co z zewnątrz wygląda na oszałamiający sukces zawodowy czy finansowy, nieskazitelny profil społeczny, po prostu życiową perfekcję z Instagrama, jak często to wszystko jest tak naprawdę kruchym systemem zbudowanym wyłącznie na mistrzowskim zarządzaniu strachem przed porażką. Te mikropęknięcia na pięknych, idealnych pomnikach są tam z nami od zawsze. Wystarczy po prostu, by pojawiły się pierwsze życiowe wstrząsy, a cała fasada potrafi w mgnieniu oka runąć. Na tym niestety musimy kończyć naszą dzisiejszą wnikliwą analizę. Dziękuję bardzo za tę wspólną, fascynującą podróż i niezmiennie zachęcamy do samodzielnego sięgania i kopania w tekstach źródłowych. Do usłyszenia.
Dziękuję i do usłyszenia.